Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie ojciec Dawid. Wraz z nami ksiądz biskup Krzysztof Chudzio, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Księże biskupie, bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Ksiądz biskup jest wraz z nami. Cieszymy się. Dziękujemy również za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Na początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne dla nas łaski. Ksiądz biskup Krzysztof Chudzio, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej wraz z nami. Księże biskupie, prosimy o słowo katechezy.
Dzisiaj kończy się 12 tydzień wychowania. Myślę, że warto nawiązać jeszcze do tych treści. Może w tej katechezie troszkę za bardzo teoretycznej, to jednak liczę, ufam, że po jej zakończeniu usłyszymy jakieś żywe przykłady. Natomiast gdy chodzi o samo wychowanie, no w programie duszpasterskiego rozważania w tym czasie ta nasza uwaga skierowana była głównie na poszukiwanie takiego sposobu działania wychowawczego, który przyniesie najlepsze owoce. Wychowanie to nie jest łatwe zadanie. I niestety często zdarza się, że wychowawcy, a zwłaszcza rodzice, przeżywają pewne trudności. Pojawia się zniechęcenie, tracą motywację do dalszej pracy. I choć sposobów czy systemów wychowawczych istnieje sporo, to jednak konieczna jest tu perspektywa wiary, bo w ten sposób możemy odnaleźć optymizm, nadzieję i poczucie sensu tego wychowawczego działania. Gwarantem tego sensu jest Bóg, który mimo obecnego w świecie zła i cierpienia, zapewnia nas, że to do Niego należy ostatnie słowo. Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu wiele miejsca poświęcał tematom wychowania. Było to przejawem jego wielkiej troski o człowieka. Człowieka, który żyjąc w określonej rzeczywistości, musi realizować też bardzo konkretne działania. Człowiek musi się wypełnić, zrealizować. Wypełnić jako człowiek i jako dziecko Boże. Niezbędne do tego spełniania się jest zrozumienie i praktykowanie wartości zarówno uniwersalnych, jak i chrześcijańskich. Wartości życia ludzkiego są jednocześnie wartościami podnoszącymi godność człowieka i kierującymi go na właściwą drogę, aby mógł zrealizować swoje powołanie. Wychowywanie to bardzo szlachetne zadanie. To zadanie od Boga i jednocześnie powołanie dla rodziców, społeczności szkolnej, kościoła, narodu. Przecież od wychowania zależy przyszłość ludzkości i też przyszłość Kościoła. Dlatego najpierw tu stawiamy pytanie, czym jest wychowanie? Otóż w deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Soboru Watykańskiego II przeczytamy, że wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej ostatecznego celu, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział. Czyli jest to pomoc udzielana człowiekowi w realizowaniu jego człowieczeństwa. W świeckim rozumieniu wychowanie to celowe i świadome działanie pedagogiczne. Ale możemy na wychowanie popatrzeć tak z punktu widzenia religijnego. I w tym kontekście będziemy mówić o procesie harmonijnej jedności tych elementów naturalnych i nadprzyrodzonych. Wspomniana deklaracja podpowiada, że wychowanie jest rodzeniem człowieka w sensie duchowym, dlatego że jest obdarzaniem człowieczeństwem. Rodzice nie tylko rodzą ciało dziecka, ale rodzą całego człowieka, rodzą jego ducha, kształtują człowieczeństwo, osobowość przez wychowywanie. Jest to bardzo ważne zadanie rodziców, ponieważ właśnie rodzice, bo w rodzinie obecne są relacje miłości, które są nieodzowne w procesie wychowawczym. Tę prawdę bardzo mocno podkreślał święty Jan Paweł II, zwłaszcza mówił o tym paryskiej siedzibie UNESCO w 1980 roku. Mówił tak: w wychowaniu chodzi bowiem właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. O to, aby bardziej był, a nie tylko miał. Aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem. To znaczy, aby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale także dla drugich. Tak więc tym celem wychowania jest ukształtowanie wychowanka tak, aby chciał urzeczywistniać w swoim życiu wartości, takie jak prawda, dobro, piękno. Ponieważ źródłem tych wartości jest Bóg, będąc najwyższym dobrem, prawdą oraz pięknem, dlatego w wychowaniu chrześcijańskim chodzi o to, aby wychowanek postawił Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego na pierwszym miejscu, aby wzrastał w wierze, w nadziei i miłości i też w tych cnotach moralnych, w roztropności, sprawiedliwości, umiarkowaniu i męstwie. Warto tu jeszcze powiedzieć o kto wychowuje. Zwróćmy uwagę na fakt, że najpierw to sam Bóg, Stwórca życia ludzkiego, nieustanny opiekun tego życia, kształtuje swoje dzieło, dzieło, którym jest człowiek. Jeszcze jako Karol Wojtyła, Jan Paweł II pisał: Bóg sam bierze najwyższy udział w tworzeniu ludzkiej osobowości w zakresie duchowym, moralnym, ściśle nadprzyrodzonym. Właśnie Bóg dalej tworzy, pozwalając rodzicom i innym pomocniczym podmiotom współuczestniczyć w wielkim dziele tworzenia człowieka. Okazuje się więc, że najbardziej właściwym środowiskiem wychowawczym jest rodzina, ale też parafia, szkoła jako środowiska wspomagające. Muszę powiedzieć, że wybrałem ten temat o wychowaniu nie tylko ze względu na tydzień wychowania, ale głównie dlatego, że pojawia się teraz konieczność nieustannego przypominania i zachęcania rodziców do podejmowania tego zadania. Z jakichś powodów wielu rodziców przerzuca to zadanie na szkołę, na katechezę lub zwyczajnie zwalnia się z tego obowiązku, często nawet nieświadomie. A tymczasem katechizm Kościoła katolickiego podaje, że rodzice mają pierwszorzędne i niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania. Szkoła i parafia mają wspierać rodziców w trudzie wychowania, współpracować z nimi, pomagać, ale nie mogą ich w tym zastąpić. Jeszcze raz słowa Jana Pawła II. Rodzina jako podstawowa i niezastąpiona wspólnota wychowawcza jest środowiskiem stwarzającym najlepsze warunki do przekazywania wartości religijnych i kulturowych, które pomagają człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości. Zbudowana na miłości, otwarta na dar życia rodzina nosi w sobie przyszłość społeczeństwa. To dlatego dom jest miejscem, gdzie rodzina okazuje sobie zrozumienie, darzy się zaufaniem, a każdy z członków rodziny może w sposób wolny i swobodny wyrażać swoje potrzeby, oczekiwania, marzenia, plany na przyszłość. Ale dla wzajemnego tworzenia wspólnoty rodzinnej bardzo ważna jest wspólnota z Bogiem, dzielenie z Nim całej codzienności, pracy, trudów, radości. I dlatego tu niezwykłym przykładem staje się dla nas święta rodzina z Nazaretu. W takim wzruszającym przemówieniu papież Paweł VI tak mówił: Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa. Jest to szkoła Ewangelii. Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawiania się Syna Bożego. I mówi dalej, o jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się tej pokornej, a wzniosłej szkole nazaretańskiej. Jak bardzo chcielibyśmy pod okiem Maryi uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższej mądrości praw Bożych. Czerpiemy od Najświętszej Rodziny lekcje życia rodzinnego, jej ewangelicznej prostoty i świętości. Popatrzmy, lekcja ta jest przekazywana do dziś w chrześcijańskich rodzinach. W jaki sposób? Lekcja czego? Pomocy rodzinnej i sąsiedzkiej, wspólnego posiłku, modlitwy i świętowania, błogosławienia potomstwa, uczenia dzieci znaku krzyża i innych modlitw, szacunku dla chleba, wieszania w domu krzyża i obrazów religijnych, opieki nad chrześniakami, zapraszania do stołu ubogich. To właśnie od tej rodziny z Nazaretu bierzemy też przykład gorliwej pracy zawodowej i domowej. Uczymy się od nich pięknych i niezastąpionych postaw ducha, pokory, milczenia, wytrwałości, wdzięczności. W wychowaniu ważny jest autorytet, a z nim ściśle wiąże się miłość do dziecka. Potrzeba, aby dzieci widziały u rodziców miłość. Miłość w dłoniach, miłość w oczach, miłość w słowach, miłość w obecności, miłość w krokach śpieszących z pomocą. Bo wychowanie rządzi się zasadą wzajemności. Dzieci dają miłość, ale i żądają, oczekują miłości. Ojciec Święty Franciszek niedawno zwrócił uwagę, że dzisiaj wiele małżeństw przeżywa kryzys. Młodzi są kuszeni, starsi zapominają, a dzieci cierpią. I dlatego podpowiada, że do tych zadań wychowawczych powołani są także babcie i dziadkowie. Ojciec Święty mówi o przymierzu pokoleń, które może uratować świat. Często widzimy, że sama natura rodziny jest atakowana przez różne ideologie, które wstrząsają fundamentami podtrzymującymi osobowość człowieka i ogólnie całe społeczeństwo, podkreślił papież. Ponadto w rodzinach wielokrotnie obserwujemy dystans zrozumienia między starszymi a młodymi. Też mówi, niedawno w katechezach środowych stwierdziłem, że przymierze pokoleń, czyli osób starszych z dziećmi, jest tym, co może uratować ludzkość. Ponieważ w ten sposób zachowuje się tożsamość osobową i rodzinną, nie przyjmuje się tylko dziedzictwa genetycznego czy nazwiska, ale także i przede wszystkim dziedziczy się mądrość tego, co znaczy być człowiekiem, zgodnie z Bożym planem. Taką pomocą, a właściwie myślą przewodnią tegorocznych rozważań Tygodnia Wychowania jest motto zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Jana. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Myślę, że jeszcze dzisiaj warto też wrócić do tych treści, zwłaszcza do kwestii wychowania w prawdzie i do życia w prawdzie. Z jednej strony Chrystus ogłasza nam fundamentalną wiedzę, mianowicie, że On jest prawdą. A z drugiej strony to stanowi dla nas konkretne wyzwanie i określa bardzo konkretny sposób życia i działania. Prawda o człowieku. W takiej współczesnej myśli pojawia się wiele twierdzeń, że człowiek rodzi się dobry i wystarczy mu tylko nie przeszkadzać, a wyrośnie na dobrego człowieka. Niestety zapomina się tutaj o grzechu pierworodnym, który uczynił wielkie spustoszenie w naturze człowieka. Gdyby nie łaska odkupienia, natura ludzka nie tylko w sferze duchowej, ale także w cielesności pozostawałaby w sytuacji Kaina, który nie był w stanie oprzeć się działaniu zła. Dlatego życie w prawdzie i życie prawdą, a także umiłowanie prawdy staje się dla nas koniecznością decydującą o wieczności. Jeśli ktoś nie miłuje prawdy, naraża się na wieczne potępienie. To dlatego pytamy, czym jest prawda? Jaką rolę odgrywa ona w życiu człowieka? Na uniwersytecie profesor powie, że prawda jest pojęciem wieloznacznym. Można ją rozważać z punktu widzenia ontologicznego, można patrzeć od strony logicznej, można też szukać moralnego sensu prawdy, czy wreszcie opisywać prawdę w sensie egzystencjalnym. W języku potocznym prawda to myśl lub mowa zgodna z rzeczywistością. Oczywiście ze względu na nasze ograniczenia w poznaniu, czasami ta sama rzeczywistość może być postrzegana nawet przeciwnie i wydawać się prawdziwą, ale w końcu prawda okaże swój blask. Żeby to zobrazować, to posłużę się takim pewnym przykładem, choć dość smutnym. Dzisiaj właśnie obchodzimy kolejną rocznicę napaści sowieckiej Rosji na Polskę w 1939 roku, kiedy 1 września od zachodu i południa Niemcy napadły na Polskę bez wypowiedzenia wojny, to już 17 września z przeciwnej strony Polskę najechały wojska rosyjskie. Ta umowa Ribbentrop-Mołotow u nas w Przemyślu sprawiła, że granica została ustanowiona na rzece San. Do dzisiaj jest tu most kolejowy, przez który ludzie uciekali. Jedni z zachodniej części na wschód, drudzy odwrotnie. mijając się, jedni drugim stukali się w głowę. Każdy przekonany o swojej prawdzie. No właśnie, niestety potem prawda okazała się bardziej smutna, bo jedni i drudzy obiektywnie mieli rację. Prawda jest tak ważną wartością, że bez niej życie ludzkie staje się wręcz niemożliwe. Wartość prawdy ukazuje nam sam Pan Jezus w stwierdzeniu: poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Brak prawdy i jej zafałszowania powodują wiele problemów. Człowiek, który kłamie, traci zaufanie, przestaje być wiarygodny, a przy tym niejednokrotnie burzy właściwe relacje międzyludzkie w domu, w rodzinie, w miejscu pracy czy też w lokalnej społeczności. Nic więc dziwnego, że pośród Bożych przykazań znajduje się też przykazanie stojące na straży prawdy i prawdomówności. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mówił, że prawda jest w życiu człowieka wartością podstawową, a miłować prawdę to znaczy najpierw chcieć jej szukać. I mówił, że dlatego do wychowania młodego pokolenia musimy wnieść ten element umiłowanie prawdy. Wszelkie kłamstwo co do formy i treści w wychowaniu wcześniej czy później zostanie zdemaskowane, upublicznione, skompromitowane. Wychowanie w prawdzie i do prawdy gwarantuje sukces dla wychowywanego i dla wychowawcy. Oba podmioty poznają się w prawdzie, żyją i ubogacają się nią. Z prawdą powiązana jest miłość. Ten, kto kocha, nie może i nie powinien oszukiwać. Wychowywany musi odczytywać ten najwyższy motyw wychowania, musi odczytywać miłość, która budzi zaufanie, że ktoś nie oszuka, ani w błąd nie wprowadzi. Młodzi ludzie, choć niejedno można im pewnie dzisiaj zarzucić, są w szczególny sposób wyczuleni na najmniejsze zafałszowania w postawach dorosłych, w postawach w najbliższym otoczeniu, czyli w rodzinie, w szkole. Tylko odkryją fałsz, postępują podobnie albo kontestują całą rzeczywistość i słuchają już tylko siebie same. No i słuchają też wtedy mediów. W jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z klęską wychowawczą. Dlatego stawanie przed młodym człowiekiem zawsze w prawdzie ma kluczowe znaczenie w wychowaniu i wdrażaniu do samowychowania. W katechizmie znowu czytamy: człowiek z natury kieruje się ku prawdzie. Ma obowiązek szanować ją i o niej świadczyć. Z racji godności swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami, nagleni są własną swą naturą, a także obowiązani moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. Obowiązani są też trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy. W innym punkcie katechizmu: wszyscy ludzie obowiązani są szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego Kościoła, a poznawszy ją, przyjąć i zachowywać. Obowiązek ten wypływa z samej natury. A więc najważniejszym elementem wychowania młodego pokolenia do prawdy jest ukazywanie dzieciom i młodzieży osoby i życia Chrystusa, który jest nie tylko prawdą, ale także drogą, życiem i dobrem. Dla chrześcijanina, a więc dla nas, światłem rozjaśniającym pojęcie prawdy staje się Słowo Boże. I w tym kontekście zauważamy, że biblijne pojęcie prawdy opiera się na religijnym przeżywaniu spotkania człowieka z Bogiem. I jeśli w Starym Testamencie prawda polega na wierności przymierzu, to w Nowym Testamencie prawdą jest pełnia objawienia, którego centrum stanowi osoba Jezusa Chrystusa. Zatem w Starym Testamencie Słowo Boże jest prawdą, ponieważ jest to Słowo nieodwołalne, pozostaje na zawsze. Dzieje się tak dlatego, że Bóg jest wierny. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. Uznaj więc, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw. Również gdy chodzi o ludzi, zauważymy, że Biblia powie o ludziach prawdy, czyli o takich, którzy są ludźmi zaufania. Zazwyczaj prawda u ludzi, w tym ujęciu biblijnym, oznacza ich wierność prawu Bożemu. Chodzić w prawdzie oznacza to samo, co zachowywać wiernie prawo Boże. Bliżej Nowego Testamentu księgi mądrościowe mówią o prawdzie objawionej, która staje się synonimem mądrości, ponieważ wyrażenie chodzić w prawdzie Bożej pozwala się domyślać, że owa prawda nie tylko jest postępowaniem moralnym, ale samym prawem, którego przestrzegania uczy Pan Bóg. A w Nowym Testamencie Święty Paweł, mówiąc o wierności Boga względem Jego obietnic, podkreśla, że mają one swoje tak w Chrystusie. Usłyszymy tu o prawdzie Ewangelii. Prawdą jest Słowo Boże głoszone przez apostoła. A przedmiotem głoszonej w ten sposób nauki nie jest jakaś doktryna, ale sama osoba Jezusa Chrystusa. Jest to zatem prawda Ewangelii, objawiająca Słowo Ojca przekazane przez Jezusa Chrystusa i rozjaśnione przez Ducha Świętego. Powinniśmy to Słowo przyjąć przez wiarę, aby przekształciło naszą egzystencję. Ta prawda została zakomunikowana nam bezbłędnie w Księgach Świętych i lśni ona swoim blaskiem w osobie Chrystusa, który jest pośrednikiem i pełnią wszelkiego objawienia. Dlatego sam Pan Jezus mówi, że jest prawdą. Słowo Boże jest prawdziwe, a święty Jan Apostoł poucza nas, że odwieczne Słowo Boga stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Okazuje się więc, że prawda jest życiem Jezusa i to życie ma się w nas objawić. Ku temu ma zmierzać wychowanie i samowychowanie. Wychowanie do prawdy polega więc na szukaniu jej, a także na dawaniu o niej świadectwa w różnych okolicznościach życia. No właśnie, nie ma wychowania bez wcześniejszego wyjaśnienia i ukazania prawdy. Powinniśmy zatem uważnie popatrzeć na Jezusa Chrystusa, najlepszego nauczyciela i wychowawcę. Wychowywał on najpierw swoich uczniów, a potem wszystkich ludzi do życia w prawdzie. Jego pedagogia jest niezwykle trafna, no i oczywiście stanowi niewątpliwie najlepszą wskazówkę dla każdego, komu powierzono dzieło wychowywania. Kiedy mówimy, że życie Jezusa jest prawdą, albo kiedy porównamy życie Jezusa do naszego i zobaczymy, jak ogromna jest różnica, wtedy pojawia się światło. Prawda to światło, które oświeca nasze życie i objawia nam, jakimi jesteśmy. Odkrywa też drogę, po której mamy iść, aby być przekształconymi na obraz Chrystusa. Jezus przede wszystkim wychowuje przez swój przykład życia. Będąc prawdą, tej prawdy uczył, a także jej oczekiwał. Prawda tkwi w Słowie, które to Słowo ujawnia nieznaną rzeczywistość. Kłamstwo to słowo wypowiedziane celowo, aby wprowadzić kogoś w błąd. A słowo, bez względu, czy to jest prawdziwe, czy kłamliwe, determinuje działanie człowieka. Każdy działa, co więcej, staje się na wzór słowa, które akceptuje. Jeśli to słowo jest prawdziwe, niesie możliwość wejścia w komunię z tym, który mówi, i w harmonię z rzeczywistością. Jeśli mówi Bóg, Jego Słowo uzdalnia nas do komunii z Nim i przynosi wolność i miłość. Właśnie dlatego całe ziemskie życie Pana Jezusa było objawieniem prawdy o Bogu i prawdy o człowieku. Prawda o człowieku pokazuje, kim jest człowiek i jaka jest jego najgłębsza rzeczywistość. Ale Syn Boży przyszedł, aby nam objawić, że jesteśmy dziećmi Boga. Objawił nam tego Boga, którego nikt nigdy nie widział. Dlatego dla świętego Jana Apostoła prawda to nie idea, ale konkretna osoba, Jezus. Prawda, która wyzwala, jest poznaniem Ojca i przyjęciem, że jesteśmy Jego dziećmi. Ta prawda o Bogu jako Ojcu czyni wolnymi. Według Biblii człowiek jest wolny, bo jest obrazem Boga, który jest miłością. To oznacza, że mogę wejść w dialog. Dialog polegający na odpowiedzi miłością na miłość, a więc staję się zdolny do działania zgodnie z miłością, którą poznaję. Jest to miłość, która nas czyni podobnymi do Ojca. Obserwując życie Jezusa, zauważamy, że prawda dla Niego była czymś zasadniczym. Łatwo możemy dostrzec, że całe życie Jezusa było jasne i czytelne. Nie ma w nim dwuznaczności, nie ma półprawd, nie ma kłamstwa. Jest tylko prawda. Oprócz prawdy oczywiście potrzebna jest, już mówiłem, miłość. Poza miłością prawda może załamywać i prowadzić czasami nawet do rozpaczy. Nie można więc odrywać jej od miłości. Wydaje się, że dziś w jakiś szczególny sposób świat i ludzkość potrzebuje wolności. Nie możemy więc zapomnieć o prawdzie, która do wolności prowadzi. Wiemy, że zły szatan jest ojcem kłamstwa, które przecież prowadzi do zniewolenia. Wychowanie w prawdzie to wychowanie do życia odważnego. Prawda bowiem wymaga od człowieka nieustraszonego trwania przy niej, a w razie potrzeby mężnej jej obrony, nawet heroicznego poświęcenia się dla niej. Jeszcze na koniec, jako fragmencik z listu biskupów na tegoroczny tydzień wychowania, czytamy tam: jakże ważne jest to, byśmy kształtowali serca własne i bliskich w oparciu o Ewangelię. Tak uformowane serce będą mężne i zdolne do konfrontacji z trudną sytuacją, w jakiej przychodzi nam żyć. Będą też otwarte na drugiego człowieka, co jest tak istotne, zwłaszcza dziś, kiedy tak wiele naszych sióstr i braci z Ukrainy, uciekając przed wojną, przybyło do naszego kraju. Przyjmijmy ich z miłością. Niech nigdy nam nie zabraknie tej miłości i potrzeby bliskości z tymi, którzy nas potrzebują. To jest sprawdzian naszej wiary i owoc wychowania w szkole Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. No to tyle tych teoretycznych rozważań. Ufam, że teraz ktoś podzieli się z nami takimi praktycznymi już przeżyciami związanymi z kwestią wychowywania w rodzinie.
Do czego serdecznie zapraszamy, jednocześnie dziękując księdzu biskupowi za wygłoszenie katechezy. Ksiądz biskup Krzysztof Chudzio, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej, jest wraz z nami. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granicy naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 8 minut po godzinie 9. katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdeczny Bóg zapłać za dzisiejszą katechezę, jak i poprzednie, które nas budują.
Bardzo nam miło. Kogo witamy na antenie Radia Maryja?
Roman Toruń.
Proszę bardzo.
Ja tak rozmyślam i zastanawiam się, czy nie jest tak, że prawdą to jest Bóg, a my to dążymy tylko, poszukujemy prawdy i dążymy do prawdy, nie posiadamy prawdy. Tak samo Kościół, bo przecież te, które są, czy synody, czy właśnie inne okoliczności, to one właśnie poszukują prawdy i dochodzą. Moje pytanie jest konkretne do czcigodnego księdza biskupa. Kiedyś w mojej młodości to przystępowało się do Komunii Świętej tak jak jest w katechizmie, raz około Wielkiej Nocy. Ja pamiętam, będąc dzieckiem małym i służąc do mszy świętej, to nikt z ministrantów nie przystępował do Komunii Świętej. Natomiast teraz to jest tak, że ta Komunia Święta jest powszednią. Moje pytanie jest takie. Czy będąc w stanie łaski uświęcającej nie przystąpi się do Komunii Świętej? Czy to jest grzechem? Serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać i szczęść Boże.
No, jeśli chodzi o to poszukiwanie prawdy, no Chrystus mówi, ja jestem prawdą. Jeśli posiadamy Chrystusa, jeśli Go przyjmujemy, to też przyjmujemy Go jako prawdę. On w nas trwa i ta prawda w tym biblijnym ujęciu to przeżycie jedności z Bogiem. To tutaj w tym znaczeniu możemy mówić o prawdzie, że ona w nas jest, że ją posiadamy. Natomiast gdy chodzi o to drugie pytanie, odnośnie przyjmowania Komunii Świętej. Rozumiem, że to chodzi o przyjmowanie Komunii Świętej w czasie mszy świętej. No najpierw spróbujmy przypomnieć sobie, że to są słowa Pana Jezusa. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne. Pan Jezus zaprasza nas do jedności z Nim. Jeśli uczestniczymy we mszy świętej, to msza święta jest uobecnieniem ofiary Chrystusa, ale ten akt ofiarniczy, kiedy Jezus sam siebie składa w ofierze, Bóg nas zaprasza potem na to spotkanie, kiedy karmi nas swoim ciałem. To jest też spożycie tego, to jest też ten akt ofiarniczy. Ale my jako lud Boży też na mocy powszechnego kapłaństwa razem z kapłanem możemy składać tę ofiarę. Dlatego też spożywamy ciało Pana Jezusa, ciało i krew. I to właśnie jest wezwaniem dla nas, byśmy w pełny sposób uczestniczyli we mszy świętej, przyjmując ciało i krew Pana Jezusa, przyjmując Go pod tymi postaciami eucharystycznymi, spożywając. Jego życie wtedy łączy się z naszym życiem, więc jak najczęściej jest dobrze pożądanym, żeby przyjmować Komunię Świętą, czyli na każdej mszy świętej, raz dziennie, nawet przepisy pozwalają, jeśli w pełni uczestniczymy we mszy świętej po raz drugi, to także można przystąpić. Czy jest to grzechem nieprzyjmowanie? Nie, nie jest grzechem, ale też nie jest jakąś doskonałością. Tu tracimy w ten sposób tę możliwość takiego zjednoczenia z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pragnę postawić pytanie księdzu biskupowi.
A przed tym proszę się przedstawić, dobrze?
Aleksandra Słodka.
Bardzo proszę.
Proszę księdza biskupa. Piękne kazanie ksiądz wygłosił i to zgadzam się w całej rozciągłości z tym, co ksiądz biskup powiedział, ale prawda jest taka, że księża i biskupi w dużej mierze głoszą prawdę, ale czynią nieprawdę, bo pochwalają Sobór Watykański II, a Sobór Watykański II wiemy, że został zwołany i przeinaczony przez masonerię, którzy są kapłanami wyższego rzędu i oni chcieli przeinaczyć Kościół na swoją modłę, bo nie cierpią Pana Jezusa i prawd Bożych. I właśnie mamy ten olbrzymi kryzys. Jak to wytłumaczyć, że wolność religijna? Wolność religijna, ale w wyznawaniu prawdziwej wiary katolickiej, a nie wolność religijna, że sobie wybierzesz wszystko, co chcesz, przepraszam za trywializm, wszystkie religie są dobre, we wszystkich są zbawienie. Franciszek dzisiaj zwołał, pojechał do azjatyckich terenów i z poganami się spotkał i siedzi jak, czego on tam szuka? Jest jego uwieńczenie, jego pontyfikatu. I kolegializm. Jaki kolegializm? W kościele jest władza od papieża przekazywana do prymasa, od prymasa, tak jak kiedyś było, do biskupa miejsca, od biskupa miejsca do proboszcza, od proboszcza do wiernych. A dzisiaj idzie tak, że kolegializm jest zrobiony, w każdym kościół podzielony na kawałki, w każdym państwie na swój stój, rób ta, przepraszam, co chce ta, sobie głosują i podejmują decyzje, a w tych podejmowanych decyzjach jest wielu masonów lub ich pochlebców. I się głosuje nieprawdę i się postępuje w nieprawdzie. I Kościół szedł. Ludzie w moim kręgu, w którym ja żyję, chłopcy mówią, bo nieraz rozmawiam, taki przystojny jesteś chłopcze, byś mógł zostać księdzem. Proszę księdza, ale nie w tym pogaństwie. To jest sekta watykańska.
Panie Aleksandro, przepraszam bardzo, ale troszeczkę pani chyba tutaj odpłynęła w swoich wywodach. Księże biskupie, do tych przynajmniej części prosimy o odstosowanie się.
No właśnie, bo tam pani Aleksandra takich używa stwierdzeń, które nie są prawdziwe, na przykład takie. Wiemy, że został zwołany i tam wymienia. Otóż nie wiemy tego, bo to nie jest prawdą. Sobór został zwołany przez papieża dziś świętego Jana XXIII, kontynuowane przez błogosławionego Pawła VI, ale to była odnowa Kościoła, który chciał na nowo odczytać swoje zadanie wobec świata, w którym znaleźliśmy się i wiemy, przecież święty Jan Paweł II był uczestnikiem Soboru, a potem takim gorliwym człowiekiem, który te właśnie postanowienia Soboru Watykańskiego II chciał wprowadzić w życie. On przyniósł tę odnowę. Co do wolności, ku wolności by swobodził nas Chrystus. Oczywiście nie chodzi o samowolę, ale właśnie wolność, która polega na tym, że przyjmując prawdę, my łączymy się z Panem Bogiem, który daje wolność w miłości. Łącząc się z Panem Bogiem, przyjmujemy Jego miłość, a tam, gdzie miłość, nie ma zniewolenia, tam, gdzie miłość, jest wolność.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Święta Maryja.
Teraz i zawsze.
Chciałam się zapytać księdza biskupa.
A któż się do nas dodzwoni? Prosimy o na początku, może taka, widzę, tutaj jest prośba do wszystkich naszych radiosłuchaczy, aby na początku powiedzieć przynajmniej swoje imię, skąd telefonuję.
Tak, mam na imię Ewa i telefonuję z Dąbrowy Górniczej. Chciałam zapytać księdza biskupa o jego zdanie odnośnie komunii w dwóch postaciach. Już kiedyś na antenie Radia Maria o tym mówiłam, pytałam się, ale chętnie bym jeszcze usłyszała zdanie księdza biskupa, ponieważ w Biblii nigdzie nie pisze, że możemy przyjmować ciało Jezusa tylko jako ciało, ale też jako i krew. I przed chwilą ksiądz biskup powiedział właśnie to zdanie, że należy spożywać ciało i krew i to nam zapewnia życie wieczne. No i tak za bardzo nie jestem z tego zadowolona, że mogę tylko spożywać ciało. Chętnie chociaż raz w miesiącu chciałabym spożywać pod dwoma postaciami Eucharystię, ponieważ właśnie jak mamy być w prawdzie, to powinniśmy żyć właśnie zgodnie z Biblią, a w Biblii ani raz nie pisze, że dopuszcza się spożywanie tylko ciała Jezusa Chrystusa, chociaż wiadomo, jaka jest teoria Kościoła, że w ciele jest i krew, i ciało. I jeszcze chcę powiedzieć coś takiego, że a przecież księża spożywają w dwóch postaciach, to dlaczego nas się inaczej traktuje? Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Dziękuję.
No to myślę, że tak bardzo kompetentnie to wypowiedziałaby się na ten temat, zresztą się wypowiedziała nasza komisja liturgiczna, ale to jest też taka wiedza powszechna dla nas wszystkich. No, Pan Jezus jest obecny w Eucharystii i pod postacią chleba, i pod postacią wina. Cały i prawdziwy. Nie można dzielić Pana Jezusa. Jeśli przyjmujemy tylko pod postacią chleba, przyjmujemy całego Pana Jezusa. To, że w czasie celebracji liturgicznych nie zawsze jest Komunia Święta podawana pod dwoma postaciami, to wynika też z takiego szacunku dla Eucharystii. Przy dużych ilościach jest zawsze niebezpieczeństwo czy jakiegoś nieuważnego czasami rozlania, czy może dojść do jakichś trudności. No, tak krótko mówiąc, to wynika z takich może bardziej technicznych trudności, ale nie umniejsza to naszej jedności z Panem Jezusem, nie umniejsza to naszej łaski, którą sam Bóg jest, otrzymujemy, przyjmując Komunię Świętą pod postacią chleba tylko. To jest ten sam żywy i prawdziwy Pan Jezus. Jest to trwanie też w prawdzie, tu nie ma oszukiwania, bo Jezus żywy i prawdziwy jest także, jeśli przyjmujemy tylko pod postacią chleba.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech Ci pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłonię siebie sława centralnej Polski. Ja chciałam tak na temat wychowania, prawa przede wszystkim rodziców do tego wychowania i właśnie tego sformułowania, że winniśmy wychowywać do dobra, do wartości, do prawdy dobra, piękna, tak by najbardziej ogólnie można było powiedzieć, a te wartości spotykamy przede wszystkim, możemy realizować najbardziej szeroko i najbardziej wspaniale właśnie w wierze katolickiej, w wierze, którą podaje Jezus Chrystus, tak bym powiedziała. I dlatego z takim zapytaniem dzwonię, czy jednak nie powinny być zobowiązane wszystkie instytucje, które mają wielki wpływ na kształtowanie dzieci, młodzieży, do tego, żeby właśnie kształtować je zgodnie z tą zasadą prawdy, dobra, piękna, pomagając rodzicom, że nawet wtedy, kiedy ci rodzice są w pewnym sensie zapracowani albo nie zauważają pewnych rzeczy, że dziecku to, a tamto, albo tamto należy przekazać, to te wartości właśnie dziecko powinno czerpać z miejsc, gdzie się uczy, gdzie jest w przedszkolu, gdzie się wychowuje. Czy nie powinno być odgórnego jednak w ramach porozumienia między Kościołem a państwem, właśnie jakiegoś takiego układu, ale w dokumentach nie powinniśmy jako państwo chrześcijańskie mieć zagwarantowane, że nasze dzieci są w tych instytucjach państwowych, a przecież nasze państwo jest w większości chrześcijańskie, będą wychowane właśnie zgodnie z tymi wartościami. Przede wszystkim z prawdą, a prawdą jest Jezus Chrystus i dlatego prosiłabym o tą wypowiedź, a równocześnie właśnie co do tych rodziców, którzy krzyczą, że oni mają przede wszystkim prawo. Ja zdaję sobie sprawę z tego, ale często zdarzają się i często są takie sytuacje, gdzie bywają rodzice nieprzygotowani albo zapracowani, niezauważający tego, że dziecku jeszcze to trzeba albo tamto powiedzieć. Natomiast czy nie wszyscy też powinniśmy reagować wtedy, kiedy widzimy, że są demoralizowane i niszczone, że tak powiem, duchowe wartości dzieci w różnych, nawet demonstracjach ulicznych. To są straszne wpływy dzisiaj na tą młodzież i dlatego no, bardzo mi brakuje właśnie takiej reakcji odgórnej z pomocą Kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję Waszej Ekscelencji za wypowiedź i za katechezę ze mną. Dziękuję Bóg za to.
No, te wartości, prawda, dobro, piękno, to są już starożytne, klasyczne wartości, ale chrześcijaństwo przynosi to, że my rozumiemy, że najwyższą prawdą, najwyższym dobrem, źródłem wszelkiego dobra i też piękna jest sam Pan Bóg. Dlatego to ukazywanie prawdy, dobra, piękna, ono zawsze prowadzi do Pana Boga, jeśli jest do końca właściwie ukazywane, nie gdzieś przerwane w którymś momencie. Natomiast co do tego prawa, to przecież konstytucja nasza gwarantuje rodzicom prawo do takiego wychowania, do takich wartości, jakie oni wyznają. Stąd też Kościół nieustannie troszczy się o to, księża nakazaniach przecież przypominają o tych prawdach. Biskupi w swoich listach niejednokrotnie piszą o tym prawie do wychowania chrześcijańskiego, ale też nie tylko prawie, ale i obowiązku rodziców chrześcijańskich. To właśnie do rodziców szczególnie tu jakoś się zwracamy. Pamiętamy, kiedy przynoszą dziecko do chrztu, to wtedy deklarują, że chcą to dziecko wychować po chrześcijańsku. Także przy zawieraniu chrześcijańskiego małżeństwa jedno z zasadniczych pytań jest takie, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy. To przy udzielaniu sakramentu jest ta deklaracja rodziców. No, smutne, że czasami no, z różnych powodów czy zapominają, czy nie podejmują tego. A potem, kiedy przynoszą dziecko do chrztu, znowu jest ta deklaracja, przyjmując na siebie, prosząc o chrzest, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania tego dziecka. Wierzę tak, aby znając Boże przekazania, miłowało Boga i bliźniego. A jeśli chodzi od strony przepisów, no myślę, że jest ich wystarczająco sporo, oby tylko były zachowywane.
Ksiądz biskup Krzysztof Chudzio, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej na antenie Radia Maryja. Księże biskupie, dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie, za katechezę, następnie za również spotkanie z radiosłuchaczami w tych pytaniach. Dziękujemy za podjęcie tego tematu wychowania w kontekście tygodnia, który przeżywamy pod hasłem Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Bóg zapłać.
Zapłać wszystkim też słuchającym. Dziękuję za cierpliwość i wszystkim pytającym.
I na zakończenie prosimy o Boże błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Amen.
Bóg zapłać. Ksiądz biskup Krzysztof Chudzio, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej.